W 1966 roku wyszła książka Józefa Siemka Jak długo jeszcze kardynale? Dosłownie tytuł był Chrousquitandem kardynale. Chrousquitandem to jest łacińskie jak to jeszcze długo? To jest przemówień Cycerona do Katyliny. Jak długo będziesz jeszcze nas dręczył? Warszawa, książka i wiedza, 1966. Józef Siemek był dyrektorem jednego z wydziałów w Urzędzie Wyznań. I pisał wtedy tak do kardynała Wyszyńskiego. Podaje program milenijny kardynała i cytuje jego słowa z jakiegoś przemówienia. 9-letnie przygotowanie do milenium winno całą Polskę przeobrazić wewnętrznie. Los komunizmu rozstrzygnie się w Polsce. Jak Polska się uchrześcijani, stanie się tak wielką siłą moralną, że komunizm sam przez się upadnie. Losy komunizmu rozstrzygną się nie w Rosji, lecz w Polsce, przez jej katolicyzm. Polska pokaże całemu światu, jak się brać do komunizmu. Cały świat będzie jej wdzięczny. To jest nie tylko jakiś rodzaj proroctwa, ale jest też jakiś w tym program. W związku z tym, co się teraz dzieje, chcę o tym wam, z wami dzisiaj mówić, żeby znaleźć swoje spojrzenie i nie zmarnować tych doniosłych chwil, jakie przeżywamy. Ale najpierw chciałbym, żebyśmy razem, tak jak siedzimy, zadumali się trochę w świadomości, że jesteśmy przed Bogiem. Że życie ludzkie ma jakiś sens. Jest drogą nie donikąd, ale drogą oświeconą wyraźnie przez Ewangelię Jezusową. Przez wiarę naszą. Droga, która prowadzi do pełnego, rozumnego i najlepszego celu, do pełni życia człowieka. I dlatego chwileczkę zadumamy się po niczym. Zacznę od wspomnieć ze swojego życia, ażeby na tle tego zobaczyć to, co teraz się dzieje. Pamiętam wybuch I wojny światowej w 1914 roku. Powiedzieli mi, wtedy miałem 7 lat, wybucha wojna nawet między Austrią a Serbią, bo tam zginął ten książę austriackim. Powiedzieli mi, że Serbowie są bardzo krwiożerczy, że noszą w zębach noże. Bardzo się bałem tych Serbów z nożami, że do nas nie przyszli. Zamiast Serbów przyszli do nas wtedy, to było 10 km od Zwrócza, od granicy rosyjsko-austriackiej. Byliśmy pod Austrią wtedy, pod zaborem austriackim, pod barażem. Przyszli Rosjanie zaraz, w kilka dni po wybuchu wojny. Oficerowie rosyjscy, dowódcy jakiegoś pułku, tam zajęli połowę domu naszego. To byli bardzo mili ludzie, dobrzy, którzy zostawili swoje starsi, niektórzy zostawili swoje rodziny, swoje dzieci gdzieś tam w głębi Rosji. Cieszyli się nami, było nas 6 dzieci, które tam dawali nam cukierki. Tak. To była już pierwsza zmiana z Austrii na Rosję. My nie rozumieliśmy małych dzieci wtedy, ale starsi czekali ciągle jakiejś Polski, która by powstała po tej wojnie. Później rozpadła się Rosja carska, przyszła rewolucja, pamiętam, jak zdzierali epolety oficerom, jak tworzyły się te komitety żołnierskie, rewolucyjne. Wycofanie się przyszła znowu wojsko austriackie, wybuchła wojna tzw. ukraińska. Знову погроми, авантури, взятка за шею там українці якісь. Пізні прийшла війна большевіцька, знову якісь міста там Саноцьке. Więc już jako dziecko przeżywałem różne trudne, bolesne, dramatyczne sprawy. Później przyszło dwudziestolecie. Spokojne jakoś. I znowu wojna druga światowa. Znowu wywożenie do Rosji. Znalazłem się w Rosji 4 lata. Tak jak około 2 czy wyżej 2 milionów innych Polaków. W tych bardzo różnych, trudnych warunkach. Często w głodzie, często w mrozie i w więzieniach tam. Sam 2 razy byłem, króciutko, 2 razy byłem w więzieniu sowieckim, we Lwowie, tam w Kazachstanie. Nie spotkałem się z Niemcami, ale słyszałem, co się tutaj działo wtedy w czasie okupacji. Wróciłem, dowiedziałem się o tych wszystkich okrucieństwach, okropnościach, o tych obozach, Majdankach, Oświęcinie i tak dalej. I znowu przyszedł jakiś względny spokój w Polsce. I do niedawna jeszcze myślałem sobie, jakie to jest ciekawe, że dzisiaj są ludzie w Polsce, którzy mają 30 parę do 40 lat, którzy nie przeszli żadnej wojny, żadnej okupacji, żadnych więzień. Tam gdzieś tam ktoś tam kiedyś był więzień, ale w większości nie. Żadnych wywozów. Jak to musi inaczej kształtować osobowość człowieka. To, czy się przeszło takie trudne i często dramatyczne zmiany, czy się miało o tyle o ile spokojny rozwój ze swojego życia. No i teraz przyszło na wasze pokolenie, przyszedł ten ciężki czas obecny. Pewnie, że tego to trudno porównywać z hitlerowskiego. I nosi okupacji, kiedy nikt nie był. Pewne życia sobie w każdej chwili mogli go wziąć po ścianie i rozstrzelać. Tyloma to zrobili. Nie dość to porównać z tym, co było wywożeniem do Rosji, gdzieś tam w stepy kazackie, czy jakieś inne tam lasy. Ale jest też poważna sytuacja, bardzo trudna, która czegoś wymagam. Wtedy ludzie się hartowali w tych trudnościach różnych. Jak tam w Kazachstanie patrzyłem na te matki, które były bez mężów, bo przeważnie bez mężów, bo ci byli albo wojsko, albo uwięzieni, albo już pomordowani w jakiejś katyni, czy je tam. Pamiętam taką małą kobietę z czworgiem dzieci, gdzieś tam ze wsi ona była. Jak ona pracowała, że dzieci uczyły się, to są bohaterki, no, prawdziwe bohaterki. Dzielne, wytrwałe, ofiarne, cierpliwe, zwyczajne. Teraz przyszedł czas waszego jakiegoś doświadczenia. Ci, którzy jesteście na wyższych studiach, już macie te kłopoty z tym. Nie wiecie, co was czeka, jak to będzie. Wszystko każe wam się zastanowić, myśleć. W trudnych warunkach człowiek musi trochę inaczej myśleć. Jakaś większa odpowiedzialność spada na człowieka. Ale dlaczego to wszystko powiedziałem o tym doświadczeniach moich? Bo sobie myślę, że tak jak tam to wszystko przeszło, przyleciało. I hitleryzm, i stalinizm, i wywożenia wszystkie, wojna jedna, druga i te pomniejsze wojny dwie. Tak i to, co teraz jest, też to wszystko przejdzie. Gdzieś tam ktoś tam przy okazji może zginąć, ale ogromna, olbrzymia większość ludzi przetrwa i wszystko też to przejdzie. I coś z tego nowego wyniknie. Niespełna rok temu, to więcej pół roku, byłem na takim zebraniu jezuitów w Warszawie. Było ich około 100, oni co roku zdaje się robią takie dwudniowe swoje obrady. Jednego dnia na 2 godziny zaprosili parę osób spoza swojego grona, żeby im powiedziano, co my chcemy od jezuitów, od nich, czego my od nich chcemy. I byli tam profesor Jerzy Błoczowski, historyk z KUL-u, był pan Bogdan Cywiński, o tym każdy z was chyba wie, kto to jest. писал книжки, теперь пишет новую книжку. И я такой теософ не дышал. И они очень интересны, что два панове Мурини были вообще учили свои границы, а вы здесь дословно за Англией и Испанцией, то есть долго там были. И мы видели, что с этой перспективы и с тем, что там слышали, так выглядит, что Польша, которая была завше на тех час рухах społecznych, o jakichś 50 lat spóźniona za Europą Zachodnią, nagle tym razem znalazła się na koncie. Że zaczęło się tutaj w Polsce dziać coś nowego. Nazwanie to okres posttotalitarny. Totalitaryzm faszystowski włoski się odleciał, hitlerowski się odleciał, teraz komunistyczny się kruszy. A równocześnie i zachodnie państwa Europy też przeżywają jakiś bardzo głęboki kryzys i ekonomiczny i społeczny. I czuje się i tam i tu, że będzie się formować jakiś nowy układ, coś nowego, nowe struktury społeczne, jeszcze nie wiadomo jakie. W 1930 roku, kiedy byłem studentem świeckim jeszcze, należałem do Stowarzyszenia Akademickiego Odrodzenia, układaliśmy nową, poprzednią, była 23, nową deklarację ideową i zaczęliśmy ją od słów idą czasy nowe. Aleśmy się nie spodziewali, że będą aż tak nowe. Rzeczywiście przyszły nowe i idą nadal, idą te czasy nowe, bardzo jaskrawie idą. I coś się w Polsce kształtuje. Właśnie w Polsce się kształtuje jakaś nowa forma społeczna, której jeszcze nie widzimy. Jakiś profesor, specjalista od powstań, od rewolucji powiedział, że to jest pierwsza rewolucja bezkrwawa. Dotychczas była bezkrwawa, teraz trzeba być krwawa, ale daj Boże, może skończy się na tej stosunkowo niedużej ilości śmierci, zresztą wszyscy jeszcze nie wiemy, jakiej ilości. Ja dodaję, że to jest pierwsza rewolucja nie przeciw Bogu, tylko z Bogiem. Bo czy to rewolucja francuska, czy rewolucja rosyjska, te różne inne analogiczne rewolucje w różnych innych krajach Europy, nie Europy, były bardzo wyraźne, antyreligijne. Podczas gdy ta jest przeciwnie, ta jest bardzo religijna. Dzięki temu zapewne w szczególności, że jest rewolucją przeciwko ustrojowi antyreligijnemu. Ale pewnie zapewne, że nie tylko dlatego. Złożyło się na to w Polsce to, że Opatrzność Boża dała nam takiego prymasa, jakim był prymas Wyszyński, który odegrał ogromną rolę w kształtowaniu narodu polskiego. Był taki pan Zdzisław Grabski, profesor ekonomii, który był kiedyś komunistą, bratem pisarza Jana Władysława Grabskiego, a syn jednego z ostatnich premierów, czyli prezesów Rady Ministrów Polski przed wojną, Władysława Grabskiego. Otóż ten pan Grabski był komunistą, niewierzącym, był w jakiś czas wicewojewodą gdańskim jako taki właśnie komunista, ale później odszedł od tego, wrócił do wiary, w której był jako dziecko wychowany. Przyjeżdżał tutaj, przyjaźnił się tutaj z pewnymi osobami, dużo z nim rozmawiał. I kiedyś, to było w jakimś 58 pewnie roku, powiedział mi tak. Dotychczas krzywiłem się na tę akcję maryjną księdza prymasa. A teraz widzę, że to jest genialny polityk, który zwyciężył komunizm w Polsce. Już wtedy on to powiedział, że prymas Wyszyński zwyciężył komunizm w Polsce, że było widać. Takim obrazkiem tego, co się wtedy kształtowało, było to, że już nie pamiętam, w którym to było, w roku 60, którym zapewne, kiedy na Śląsku nabożeństwach nawiedzenia Matki Bożej się odbywały, było takie zebranie biskupów na Świętej Górze na Śląsku, w Górnym Śląsku katolickim, na które przyszło 300 tysięcy mężczyzn. górników, hutników. Kobiet nie było. 300 tysięcy samych mężczyzn. Pomyślcie, jakie było ich poczucie wspólnoty i poczucie siły. To było spotkanie z biskupami. I w ten sposób kształtowało się to, co później okazało się w czasie pielgrzymki Ojca Świętego do Polski, że naród był tak zjednoczony, tak zorganizowany, że mimo tego komunizmu w Krakowie, na Błoniach zebrało się około 2 milionów ludzi. Okazało się takie pisanie w tych biuletynach partyjnych, takich wewnątrz, tylko nie na pokazywanie, że nie spodziewali się, nie przypuszczali, że ten naród tak potrafi się zorganizować i że tak jest cały, jest związany z Kościołem. Później, gdy wybuchło to powstanie czy strajk na Wybrzeżu, mówili, że pobyt Ojca Świętego w Polsce był próbą generalną tego strajku, bo pokazał, Ojca Świętego pokazało, jak ci ludzie potrafią, że się mogą odważyć, mogą się zorganizować i że są razem. Wykluczyli wtedy picie alkoholu tam na Wybrzeżu, prawda? Tak jak w czasie pobytu Ojca Świętego w Polsce, także nie było picia alkoholu. Państwo zakazało zresztą. I to sprawiło wszystko razem, że to, ten strajk i to później cała ta Solidarność, to działało w głównej mierze w imię Boże. Tak jak ten Wałęsa, który nosił w klapie Matkę Bożą. Słyszeliście pewien ten kawał, jak to straszny sen Breźniewa, zobacz, przyśniła mu się Matka Boska z Wałęsą w klapie. On był, wtedy jak papież przyjechał do Polski, tutaj kawał, że Jarek zawołał swoich ludzi i kazał im wymyślić jakiś slogan do wołania na ulicach na przyjazd papieża. Oni mówią, najlepiej będzie to proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. Na to on im mówi, nie, to już stary coś nowego musicie wymyślić. Po tygodniu wracają i mówią, mamy, a co? Proletariusze wszystkich krajów, na miłość boską łączcie się. No więc to się mniej więcej zrobiło w Polsce. Zaskoczyło nas to, co się teraz stało z tym stanem wojennym. Zaskoczyło, chociaż nie tak zupełnie, bo ciągle się mówiło o tym, że mogłoby to być, ale wszyscyśmy w to nie wierzyli. Jakobek i Jaruzelski uprzedzał, że to może być nie stan wojenny, ale że może być bieda i może być niebezpieczeństwo dla suwerenności narodowej. Przestrzegał prymas przed tymi, którzy zanadto politycznie te rzeczy chcieli robić. Czy to jest nie politycznie robić, to politycznie właśnie, że to trzeba robić społecznie. No i niestety doszło do tego trudnego stanu wojennego. Ja nie mam zamiaru tutaj tej sprawy oceniać, krytykować. To do mnie już nie należy. Wiem tylko to, że słuszne jest to, co prymas tutaj pisze, że im bardziej my będziemy chrześcijańscy, to tym bardziej komunizm się będzie rozpadał. Oczywiście komunizmu w Polsce już żadnego nie ma. Ale tam w Moskwie komunizmu właściwie też nie ma. Tam jest tylko imperializm, kapitalizm państwowy. To nie jest żaden komunizm przecież. I tam też kruszy się to. Kruszy się to, bo coraz więcej jest ludzi, którzy mają jakieś wykształcenie w przeciwieństwie do tego, co było temu 60 lat, 60 kilka, kiedy rewolucja wybuchła. Są te środki masowego przekazu i ludziom coraz bardziej ciąży na ten ustrój, który tam jest i ekonomiczna bieda, ale oni z tego niezmiernie bogatego kraju, niezmiernie bogatego zrobili nędzę przecież. I to wszystko spowodowało ich bardzo trudne położenie. Nie na tyle trudne, żeby nie mogli byli poprzeć u nas tych, którzy zadziałali w tym ostatnim okresie. Ale im bardziej my będziemy chrześcijańscy, tym bardziej i to chrześcijaństwo będzie tam promieniować się około nas. Ono tam jest, ono tam się budzi. Ci, którzy tam jeżdżą, mówią o tym, tam się ciągle spotykają z jakimiś grupami najrozmaitszymi, katolickimi, jakimiś baptystycznymi, sekciarskimi, żydowskimi. To wszystko tam od dołu u nich narasta. To samo jest w Czechosłowacji. To samo na Węgrzech. Rumuńskich o Rumunii najmniej wiem, a tam też coś takiego jest. Równocześnie tam jest ta wielka bardzo, wielki kryzys gospodarczy, wielka bieda bardzo, wielka bieda gospodarcza, co też jak trwoga co do Boga, więc też ludzie chęci myślą tego Panu Bogu. Ciekawą rzeczą, że na Słowacji, o jakieś 7 km od granicy Polski, od Cieszyna bodajże, od 1958 roku jest takie miejsce pielgrzymkowe, gdzie chodzą tysiące i tysiące ludzi z Słowacji, z Czech, gdzie się Matka Boża ukazała jakimś czym, każdemu z osobna, czym mężczyznom dorosłym na drzewie. Cała długa historia na tym była z tym. Czytam taką książeczkę francuską tłumaczoną z czeskiego. Z niemieckiego, a też z czeskiego. Na ten temat z fotografiami. Tłumy ludzi z orkiestrami. Milicja czeska próbowała to hamować wszystko, ale nie dało się, nie dało rady. Więc tam się szerzy także ten duch religijny. Więc to jest także, jak powiedziałem, tylko proroctwo Tomasa. Bo to, co stało w tej chwili, to nie jest zahamowanie, to ja to tak widzę, jak ognisko się gdzieś tam rozpala na skraju lasu i kiedy on już jest mocno rozpalony i troszeczkę zaczyna się przepalać, to się bierze znowu świeże gałęzie, świeży opór, rzuca się na coś, wtedy to wszystko przygasza zupełnie. Przytłumione jest na chwilę, a jak tylko podeschnie, to znowu wybucha tym jeszcze większym promieniem. Więc w tej chwili to, co się stało w Polsce, to jest takie przytłumienie tego ogniska, które się rozpaliło na wybrzeżu i odeszło po całej Polsce. Ale to się przepali i przysuszy i się jeszcze bardziej później rozpali. Nie mam osobiście żadnych wątpliwości, nie mam już to tak będzie, bo nie mogę uwierzyć, że i tyle cudów, które się już stało w ostatnich tych półtora roku, żeby to wszystko miało być zmarnowane. I widzimy, jak to, co się tu stało u nas, jak to do reszty osłabiło autorytet komunizmu w Polsce. Mają tylko siłę militarną opartą o Moskwę, ale cały naród jest już od tego odrzucony. Chyba cały. Tak jak osłabiło też i pozycję komunistów za granicą, na zachodzie. Bo zobaczyli, co to jest ten rosyjski komunizm, w tej całym czynie, oni się tam wyobrażali na podstawie swojej teorii komunistycznej. Rząd nasz sobie zdaje sprawę z tego, jaką siłą w Polsce jest religia. I dlatego na razie zabiega o względy Kościoła. Spodziewaliśmy się i trochę jeszcze spodziewamy, że po uderzeniu w Solidarność przyjdzie uderzenie w Kościół. To jest możliwe. Ale w tej chwili nie. W tej chwili był ten Polszczyz, rozmawiał się z Jaruzelskim i jeździł biskup Dąbrowski do papieża i wrócił hejną na radia. Więc oni starają się teraz jakoś obłaskawić ten naród, który tak strasznie pokrzywdzili. Pozwolili na te paczki do tych internowanych i niektórych się po troszeczkę wypuszczają. Zaakceptowali, zatwierdzili Komitet Prymasowski Pomocy dla tych internowanych i więźniów. Tam jakoś im umożliwiają to ich życie w tych obozach internowanych, tych, o których wiemy, prawda? Nie znamy wszystkich oczywiście. Taki pan Strzelecki, Jan Strzelecki, który był przedtem należał do partii, uważał się zawsze niewierzącego, a to bardzo kryształowo, uczciwy, porządny człowiek. Zawsze u nich tam tak jakoś kosze widziany, pisał parę rzeczy, napisał książek jakiś. Był też wzięty w Gdańsku w aresztowanie i był tam gdzieś pod Gdańskiem w tym obozie. I mówi mi, w dniu jakby puścili przecież na piwo, tam się zobaczyłem. Mówi, proszę księdza, nigdy w życiu się tyle pobożnych pieśni nie naśpiewałem, co tam wtedy. Tam sobie rozmawiają, układają wykłady, sobie robią, dyskutują. Mówi, że tam nam było lepiej niż wam tutaj, bo myśmy wiedzieli, po co siedzimy. To miało jakąś wartość, to było jakieś, o coś chodziło.